Dobrze, jest 5 marca 2015 roku, chwilę po 20. Ja jestem Becia, a to jest program Prawniczek na żywo. Nastraszyłam wczoraj czy przedwczoraj, że jednak mnie dzisiaj nie będzie na żywo i widać, dużo osób wzięło to sobie do serca, bo mamo was przyszło. Martin mówi, że se słucha. Haha, teraz se słucha. A jednym z powodów, dla których nie wiedziałam, czy będę dzisiaj nadawać, było to, że coś mi się popsuło w komputerze. I niby mi zostało wytłumaczone, co to jest, ale nie było osoby, która by przyszła i mi to naprawiła. Więc w dzisiejszej audycji wszystko może się zdarzyć. A tak się popsuło w moim komputerze, że mi się otwierają różne dziwne rzeczy, albo moje linki zamieniają się w coś innego, co czasem ma dźwięk i się włącza tutaj. Więc jeśli coś będzie nie halo, to nie jest moja wina, tylko wina mojego komputera, który chyba złapał jakiegoś wirusa, albo stało się coś innego. Na dodatek mam kaszel i lekki katar, albo lekki kaszel i duży katar. A poza tym to mówiłam już wcześniej, że jestem trochę niedysponowana czasowo przez większość czasu, bo mam dużo obowiązków i pewnie tak będzie przez najbliższy rok, a później się już ustatkuję. Tak myślę. Tak czy siak, zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Nie ma co się żalić za bardzo. A przez kolejny mój słuchacz imieniem Stefan zwany. Jakiś czas temu, już chyba nawet dłuższy, obiecałam, że się dowiem, z jakiego to artykułu sędziowie nie pozwalają nagrywać na rozprawach. I znalazłam w końcu to, że jest to artykuł 358 KPK. To są pewnie... To jest główny artykuł, który ma paragrafy. Zazwyczaj artykuły mają paragrafy i ten też ma swoje. I 358 KPK mówi, że nie można nagrywać, albowiem i tutaj sobie można wymyśleć, co się chce. I dla mnie nie wiem, czy najgłupsze, ale jakieś takie najmniej przekonujące jest tłumaczenie takie, które mam właśnie przed sobą, że nie wyraża zgody na utrwalenie przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, albowiem w ocenie sądu przemawia przeciwko temu wzgląd na prawidłowość postępowania. I ja właściwie nie wiem, w jaki sposób prawidłowość postępowania miałaby zostać zachwiana przez to, że ktoś nagrywa dźwięk. No to postanowienie było pisane, już wam powiem kiedy, było pisane 27 czerwca 2014 roku i wtedy prawidłowość postępowania miała być zachwiana, a w dniu dzisiejszym, na czasy obecne, czyli od chyba początku lutego, może ciut później, 2015 roku rozprawy są nagrywane. W wydziałach wykroczeniowych, w wydziałach cywilnych już prawie rok chyba to działa. Gospodarcze też się chyba pod to podpiały. I to też, ja mówiłam o tym nagrywaniu, byłam na szkoleniu, mówiłam, jak wyglądało to szkolenie, jak wygląda to nagrywanie. I mówiłam też o tym, że miało wejść w życie już od grudnia zeszłego roku, ale nie wyszło, albowiem już ciągle się coś psuło. Nie dało się nagrywać, karty nie pasowały, do tej pory się coś psuje, ale ja już mniej więcej ogarnęłam, jak to wszystko działa. No i jeśli system się cały nie zwala, to sobie już jakoś z tym radzę. No, to można powiedzieć jest dobre dla ludzi, bo ja na przykład widzę po mojej gwieździe, że wtedy, kiedy ona ma na sali z rozprawą nagrywaną, nie wszystkie sale mają jeszcze system do nagrywania, to jest na razie test, taki jak to będzie wyglądać, czy się to da, czy się nie da. No, w cywilnym się to sprawdziło, ale cywilny ma trochę inne postępowania i oni chcą to teraz sprawdzać na karnych. Wykroczenia to też takie karne, tylko że mniejszego kalibru. I no i na razie testujemy, co z tego wyniknie. To jest dobre dla ludzi, bo właśnie jak już zaczęłam myśl, patrząc na moją gwiazdę, mogę powiedzieć, że bardziej się przygotowuję. Nie, że bardziej się przygotowuję, że przygotowuję się do rozpraw wtedy, kiedy wie, że idzie na salę z nagrywaniem. Na przykład czyta akta przed rozprawą. Bierze sobie nawet czasem akta dzień wcześniej. Skupia się na tym, co jest mówione. Potrafi zadawać pytania stronom. Co tam jeszcze? Naprawdę widzę, że myśli nad tym, co mówi, czyli nie wyskakuje z tekstami, że jestem zbyt zdenerwowana, żeby dzisiaj prowadzić rozprawę. Zdenerwował mnie obwiniony albo oskarżony, ja nie jestem w stanie w takich warunkach pracować. To na przykład jak są rozprawy nagrywane, to nie wyskakujesz z takimi tekstami. Nie odracza z byle powodu. No, naprawdę się zastanawiam. Ale najważniejsze dla was, jako dla stron, jest to, że ona wie, o co w tej waszej sprawie chodzi. I no i wtedy, kiedy składacie jakieś wnioski czy coś, to ona naprawdę się na tym skupia, nie? A nie wiem, czy już tutaj mówiłam, czy nie mówiłam. Nie pamiętam też wszystkiego. Że przypomnę, jak ostatnio byliśmy na nienagrywanej rozprawie, na sali, gdzie rozprawy nie są nagrywane i było dwóch obwinionych, ja odczytałam dwa wnioski o ukaranie, ona przesłuchała jednego, po czym daje mi akta. Ja mówię, ale ja już czytałam dwa wnioski o ukaranie, a ona do stron, gdzie siedzą dwa obwinione i ich obrońca, już to ona mówi, naprawdę? Protokolan czytał? No jakoś nie zarejestrowałam. Naprawdę czytał dwa wnioski o ukaranie? No nie zarejestrowałam tego faktu. Więc wtedy, kiedy rozprawy są nagrywane, ona rejestruje takie fakty. I jest to dobrze dla was. Dla was jako dla ludzi. Uważam tylko, że głupotą jest nagrywanie wtedy, kiedy nikogo nie ma. No bo wiadomo, że jak są strony, jak ktoś coś mówi, no to jest sens nagrywania, bo po pierwsze ludzie się różnie zachowują, później jest podstawa na przykład do wezwania ochrony, tak? I no i to już jest wszystko do udowodnienia, jak ktoś tam krzyczy na sali. No ale wtedy, kiedy nikogo nie ma, to jest tylko zwykłe przedłużanie. Czyli nawet jak nikt się nie stawi, musisz wyjść, odczytać wniosek o ukaranie, odczytać wszystkie zeznania, wtedy kiedy na przykład wydajesz wyrok zaoczny, później wyjść na salę, ogłosić ten wyrok i nawet dać uzasadnienie, takie skrótowe uzasadnienie, które później jest uzasadnieniem przepisywanym z tego, co zostało powiedziane i wysyłane jest takie uzasadnienie stroną. Moją gwiazdę oczywiście przeraża to, że uzasadnienia są później przepisywane z tego, co zostało powiedziane, bo ona nigdy uzasadnień swoich nie pisze. Wszystko daje asystentowi. I była kiedyś taka śmieszna sytuacja, że nie wiem, jak to się dzieje, ale ona ma zawsze najwięcej uzasadnień. I była taka sytuacja, że zawaliła asystenta, tam powiedzmy 12 mu tych uzasadnień dała. Sama se chyba poszła na urlop, czy tam na zwolnienie, czy na coś tam. W każdym razie nie interesowała się tym w ogóle i ona sobie tylko zapisuje w kajecie, kiedy mija termin. Jak się zbliża termin do złożenia tego uzasadnienia, to idzie do asystenta i mu przypomina o tym, że w tej sprawie uzasadnienie już powinno być napisane, a jak nie jest, to jest problem. I on tam, była właśnie jedna taka sytuacja, że on mówi, no nie napisałem, no zawalony teraz jestem, dostałem to od przewodniczącego, od innych sędziów, jakieś tam sprawy i tak dalej. I ona mówi, tak, ojej, nie napisał pan, to ja panu pomogę. On tak? Naprawdę? Ona mówi, tak, złożę wniosek o przedłużenie terminu. To jest właśnie moja gwiazda. Nie wiem, jak można o niej nie pisać. Przepraszam, mówić się znaczy. I podoba mi się tekst Stefana KPK, kapując ponosisz konsekwencje. I znowu mi się tutaj przypomina najlepszy na świecie film o areszcie, który ma tytuł na S i nie pamiętam go właśnie. Ale na pewno zaraz mi przypomnicie. Stefan, ty jesteś chodząca encyklopedia. Przypomnij mi, jak się nazywa ten film polski o więzieniach. Gdzie tam takiego młodego, niewinnego wsadzili i jest pokazane, jak on się zmienia. I zaraz przyszła i się pyta dzisiaj na żywo, czy z archiwum, bo kiedyś już było o tym czytaniu wniosków. Więc jest na żywo. Tak, to ja mówiłam właśnie, że nie pamiętałam, czy już o tym mówiłam, czy nie mówiłam, ale to jest zawsze dobrze przypomnieć takie sytuacje, bo to pokazuje, jakich mamy sędziów w Polsce. Kuczar powiedział, wyprzedził Stefana, to jest po prostu nie do pomyślenia, że ktoś wyprzedził Stefana. Kuczar przyszedł i powiedział, że to jest symetria. Tak, ten film, o który mi chodziło, to jest symetria właśnie. Dziękuję ci, Kuczar. Dobrze. W poprzednim odcinku, czy po poprzednim odcinku, już wydaje mi się, na pewno to nie zostało mówione i nagrane, ale na czacie pojawiły się teksty o rolnikach, którym zabierają ciągniki. I ja tylko chciałam to potwierdzić, że faktycznie tak się dzieje, że komornicy przychodzą na posesję do rolnika, nie sprawdzając go w ogóle, w sensie żadnych dokumentów ani nic. I biorą pierwszy lepszy ciągnik, albo taki, który jest lepszego stanu, i po prostu wsadzają na lawetę i zaczynają je wywozić. Na nic się zdają protesty rolników, którzy mówią, że ja nie jestem nikomu nic winien, więc nie wiem, czemu zabieracie moją własność. Komornik po prostu udaje, że nie słyszy, albo uważa, że jest to zwykłe tłumaczenie jakiegoś gościa. Postępowanie trwa, powiedzmy tam, 2-3 miesiące. Rolnik nie ma swojego kombajnu, nie może wykonywać pracy, traci pieniądze, po czym się okazuje, że faktycznie, po 2 miesiącach się okazuje, że faktycznie nie miał żadnych długów. I ta własność zaczynają tym rolnikom zostawać zwrócone. Tutaj Stefan zwrócił uwagę, dobrze, że czasem, zanim dojdą do tego, że ten rolnik jednak nie miał żadnych długów, to zdążą już sprzedać tą ich własność i wtedy się robi jeszcze większy problem. I Zeris na to mówi, rolnicy do roli, komornicy do komory. I ja całkowicie to popieram, znam kilku komorników. To jest tak jak z urzędnikami celnymi, o których się wypowiadam, że ja nie wiem właściwie, jak oni dobierają ich do tego fachu, czy ten fach ich tak zmienia, czy oni już po prostu są z jakiejś tam strasznie dużej selekcji, ale powiem szczerze, że ja nie wiem, skąd oni biorą tych ludzi. Naprawdę. To są takie roboty. No ja rozumiem jeszcze komorników, bo oni duże prowizje z tego mają, tak? Więc no też się jakby z wieloma sytuacjami, gdzie ich ludzie oszukiwali, gdzie ludzie przypisują swoją własność na kogoś innego i ten, a oni muszą iść i coś zabrać, żeby dostać swoją prowizję. No dobra, to jeszcze tutaj jakieś finansowe korzyści widzę dla komorników, no i niech im będzie. Ale ci z urzędu celnego? To już jest dla mnie jedna wielka zagadka. Dostają stałą pensję i nic dodatkowego do tego, że idą mi się wysilą na przykład w sądzie, nie? Więc, no nie wiem, jest to dla mnie totalnie niezrozumiałe. Stefan mówi, że słucha audycji o komornikach i że ci paszteciarze biorą około 15% długu dla siebie. Może być, że to jest 15%. To chyba zależy od tego, jaka jest wysokość tego długu, czy tego, co tam ściągają. Ale może tak być, że to jest 15%, bo na pewno dużo biorą. I Zerys mówi, że nikt normalny nie chciałby być komornikiem. Ach. No nie wiem, no. Ktoś jednak nim zostaje i wcale nie jest ich tak strasznie mało. Teraz chciałam opowiedzieć o dwóch sprawach, gdzie są obwinione kobiety i głównie się rozchodzi o facetów. I chciałabym, żebyście się wypowiedzieli, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, że te kobiety stanęły na ławie obwinionych. Jedna kobieta jest, nie wygląda w ogóle, bo jest strasznie zadbana, ładnie zrobiona, dobrze ubrana i ten fajnie się wypowiada, ale no, już po pierwszym przesłuchaniu można stwierdzić, że jest strasznie prosta. A proste jest dlatego, że spotykała się kiedyś z gościem dla pieniędzy. Przyznaje się do tego, że ona jest bezrobotna, ona nie wyobraża sobie iść do pracy, ona nie wie, jak się pracuje, praca nie jest dla niej, więc zawsze znajdowała sobie jakiegoś gościa, który będzie ją utrzymywał. Zazwyczaj tacy goście, którzy utrzymują inne, to są goście żonaci. I ona sobie właśnie takiego znalazła, on jej obiecywał, że zostawi swoją żonę, że im się nie układa, coś tam, no i że z nią będzie szczęśliwy. Że się zwiąże z nią i że będą ze sobą szczęśliwi. I ten wyjątkowo zrobił tak, jak powiedział, czyli odszedł od swojej żony i związał się z tamtą. Doprowadził do tego, że ona go zameldowała w swoim własnym mieszkaniu. Zresztą ma dwa mieszkania w spadku po babciach, które nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby je sprzedała, ale nie wiem, no jest jakaś taka chyba mało ogarnięta. I no i gościu utrzymywał, dopóki ona nie zaczęła mu robić pretensji o to, że on zaczyna się spotykać, flirtować z jej koleżanką. Jak zaczął flirtować z jej koleżanką, to ona mu robiła afery, a to nie był gościu, który miał ochotę na jakiekolwiek afery. Dla niego kobieta była po to, żeby rozkładać nogi, żeby od czasu do czasu gdzieś wyjść tam do kina albo na kolację, żeby się uśmiechała, ładnie wyglądała i była jego ozdobą na przykład na różnych wernisażach, na które bardzo często chodził. Więc jak tylko tanta zaczęła stwarzać jakieś problemy, dawać mu do zrozumienia, że chciałaby mieć go na własność, to on powiedział, okej, dobra, to ty dostaniesz to wszystko, o co mnie prosisz, po czym odwrócił się od niej i sobie poszedł. Zostawił ją w mieszkaniu bez żadnych dochodów. Ona musiała wrócić do swojej mamy. Mieszkała ze swoją mamą. No i ogólnie twierdzi, że teraz jest w takiej sytuacji, że nie ma z czego żyć, musi jeszcze pomagać matce, a on no, też ma jakąś tam tylko małą emeryturę, czy rentę, czy coś tam. I nie są w stanie się utrzymać, tak? Ona ma jeszcze te dwa mieszkania, które nawet jeśli nie może ich sprzedać, to przecież może je wynająć. Ona jest w Warszawie, dwa mieszkania są w Warszawie, więc wynajęcie w jakiejkolwiek dzielnicy, by tu nie było tego mieszkania, to są przecież ładne pieniądze. No ale nie wiem, no tego akurat nie ogarniam. I ona przychodzi na rozprawę i mówi, że ona wcale nie stalkowała swojej koleżanki, przyjaciółki, Tylko chciała ją uchronić przed tym facetem. Dlatego tam pisała do niej i dzwoniła do niej, mimo że tamta nie reagowała. Nie, tamta do niej, moja obwiniona do niej pisała, tamta nie odpisywała, więc ta wtedy do niej dzwoniła. No i tamta się wkurzyła i założyła jej sprawę. I nasza obwiniona wyszła z założenia, że skoro tamtej nie daje spokoju, to ta musi dać jej odczuć, że no, że nic już między nami, że nic już między nimi nie będzie, żadnej przyjaźni, że teraz tamta jest tamtym facetem i tamten facet utrzymuje ją i ona ma się po prostu odczepić od nich obojga, tak? A jeszcze był jeden aspekt, po którym ona się zorientowała, że oni ze sobą flirtują, czy że nawet została jego kochanką, ponieważ gościu miał taką tradycję, że każdej swojej kochance kupował jakiś sprzęt AGD. No i tej mojej obwinionej kupił kuchenkę mikrofalową, a tamtej kupił pralkę. No i ona mówi, że jest taka sytuacja, że poszła właśnie do tej przyjaciółki do domu, że już się tam nie czuła przyjaźnie i komfortowo, no ale jakoś tak nie do końca wiedziała, o co chodzi, więc została tam u niej na kawę czy coś. No i później chciała iść do łazienki, tamta powiedziała, że nie, już ja muszę wychodzić z domu, coś tam, że nie możesz iść do łazienki, no ale tamta poszła mimo wszystko, no i zobaczyła nową pralkę. No jak zobaczyła nową pralkę, to od razu wiedziała, o co kaman. I na tej ostatniej rozprawie ona właśnie powiedziała, że ja nie wiem, co ta kobieta ode mnie chce, w sensie ta pokrzywdzona. Dlaczego ona mi zakłada sprawę w sądzie? Bo ona dostała już ode mnie wszystko, co chciała. Dostała mojego faceta, dostała moje pieniądze, tam jakąś sprawę jeszcze chyba cywilną jej wytaczają, nie wiem, o co do końca chodzi, bo ona zameldowała tego gościa w jednym z tych mieszkań i to chyba o to mieszkanie się tam rozchodzi, że on chce mieć jakieś prawa do tego. Tak czy siak, ona przyszła i krzyczała wręcz, żeby tamta jej dała spokój, bo ona ma teraz problemy z dala od nich. Ona już się do nich nie odzywa, nie chce mieć z nimi nic wspólnego, ona jej tylko chciała pomóc, że to była jej przyjaciółka i ona nie rozumie, dlaczego jest tak traktowana. Jak do tej pory, bo to jest kobieta, która, nasza obwiniona, to jest kobieta, która robiła dużo awantur wcześniej i wszyscy ją uważali za wariatkę i wszyscy jakby życzyli mi powodzenia, jak się ta sprawa pierwsza miała odbyć, ale ja teraz stwierdzam, że ona nie jest wariatką. Ona jest po prostu nieszczęśliwą kobietą, zostawioną przez faceta. Jeśli faktycznie była na jego utrzymaniu, no to została bez środków do życia, tak? Musi wrócić do mamy, musi całkowicie zrezygnować z życia, które miała do tej pory, czyli z drogich hoteli, z drogich imprez, z drogich ciuchów i zacząć żyć jak biedna osoba. Nawet jeśli by wynajmowała te mieszkania, to i tak mam wrażenie, że ten gościu jej dawał o wiele więcej niż tyle, ile miałaby z tych mieszkań. Tak czy siak, no uważam, że ona jest strasznie nieszczęśliwa z samego faktu porzucenia. Kobiety już tak mają, że jak są porzucone, to cierpią. I to się prawie nigdy nie zmienia. W sensie, że nieważne, jak kobieta by próbowała nie zaangażować, to nieważne, z kim się zwiąże, czy z żonaczym, czy z facetem w związku, czy z wolnym, no to i tak wtedy, kiedy zostanie porzucona, to cierpi. Kobiety są strasznie emocjonalne, zresztą większość facetów też, tylko po prostu nie okazuje tego publicznie. Kobiety częściej. Kobiety mają potrzebę się wygadania, dlatego więcej osób o tym wie, jak strasznie cierpią z tego powodu, a faceci idą do jakichś tam swoich jaskiń czy coś w tym rodzaju i próbują w ten sposób rozwiązać swoje problemy. I druga taka sprawa, którą tutaj mam, Agnieszki T. dotyczy. I to już w ogóle jest niesamowita sprawa. Oddzielcie te dwie sprawy, tamtą już zakończyłam. Ona, facet, który nie lubi kłótni, awantur w pseudozwiązkach, więc jak tylko jedna zaczyna się awanturować, idzie do następnej i to jest jego sposób na życie, ma bardzo dużo pieniędzy, więc dużo kobiet do niego lgnie. Jako sposób na przyciągnięcie do siebie kobiet i pokazanie, która jest już jego, kupuje sprzęt AGD na znak, nie wiem, miłości? Nazwijmy to jak chcemy. Druga sprawa jest taka, że sprawa się toczy teraz, w sensie w 2015 roku. W 2012 roku kobieta miała tragiczną sytuację, straciła dziecko, poroniła i w związku z tym poronieniem tak strasznie przeszła to, taki, co się nazywa, że ze zdenerwowania. Po prostu dostała udaru mózgu i została sparaliżowana. Mąż jeszcze wtedy był z nią, mimo że wcześniej się przyznał, że ją zdradził, to ona wybaczyła mu to i, no i powiedziała, że może dalej z nią żyć. Jak po rehabilitacji zaczęła chodzić i zaczęła powoli wracać do domu, ze szpitala do domu, to wtedy jej mąż się wyprowadził. Została sama, mimo że wymagała opieki. Zostawił pod opieką tej kobiety, która dalej była nie w pełni sprawna i nie wiedziała, co ma ze sobą zrobić, nie miała pracy ani niczego, zostawił syna pod jej opieką i poszedł do swojej kochanki. Rok później dostała zawiadomienie o rozwodzie i w związku z tym nie mogła się pozbierać. No, tak jak już ona tak strasznie emocjonalnie podchodzi do tematu i, no i po stracie dziecka dostaje paraliżu ciała i udaru mózgu, no to wiadomo było, że jak cokolwiek innego podobnego ją dotknie, a strata męża na pewno jest czymś podobnego kalibru, to no to też oczywiście zaczęły się jakieś tam problemy zdrowotne. Później była taka sytuacja, że ona pojechała, już była zdrowa i tam wróciła do pracy, prawie wróciła do pracy, pojechała na jakieś warsztaty. Jej mąż miał się zająć synem, ale jej syn napisał, że tata po niego nie przyjechał i zostaje sam w domu. I wtedy, kiedy ona wracała, a że tata musi pracować i że, no i że go nie zabierze i że syn zostanie sam w domu, syn był nieletni wtedy. I jak wracała z tych warsztatów do domu, wróciła szybciej, żeby z tym synem pobyć, to postanowiła zajechać jeszcze do sklepu, ponieważ przypomniało jej się, że nie ma nic w lodówce i zobaczyła jej męża z jakąś kobietą. Jakoś totalnie odruchowo i ja jej wierzę, bo widać było po niej, jak ona o tym opowiadała, że faktycznie zrobiła to odruchowo, wyciągnęła telefon i zrobiła im zdjęcie. Tamta kobieta, jak to zobaczyła, to rzuciła się na nią, zaczęła jej wyrywać, powiedziała, że zaraz wezwie policję, że prokuratura się tym zajmie, że co ona robi, że to nie jest jej sprawa i tak dalej. Po czym ta żona stanęła i bardzo wymownym głosem powiedziała do tej kochanki: to jest mój mąż, spotykasz się z moim mężem. Oczywiście, że mam prawo robić zdjęcia mojemu mężowi, nie? To jest mój mąż. Czy ty sobie zdajesz z tego sprawę, kobieto? To jest mój mąż. Nie zrobiło to na niej najmniejszego wrażenia. Chciała wezwać policję, więc... No więc się po prostu oddaliła stamtąd. Później i ten mąż jej jeszcze zarzuca, że to zdjęcie było robione wtedy, kiedy był złożony wniosek o rozwód, a ona twierdzi, że to było dużo wcześniej i taka sytuacja w październiku, czyli w tym miesiącu, kiedy został złożony wniosek o rozwód, absolutnie miejsca nie miała, a to ma tylko na celu albo odebranie jej praw rodzicielskich, albo po prostu chce dać do zrozumienia sądom i nie tylko, że ona jest jakaś wariatka, tak? Że absolutnie trzeba orzec, że rozwód jej, że to, że on była tam na rehabilitacji, że była po udarze, to nie ma najmniejszego znaczenia, że właśnie wtedy dostała jakiejś choroby psychicznej, że dlatego mąż chce od niej odejść, że absolutnie nic się jej nie należy. Ja tak zrozumiałam, że on ma większy majątek od niej, nie? I jakby się tam mieli sądzić, to no, oczywiście każdy normalny sąd by przyznał jej, no mąż jej zostawił dziecko i no pod jej opieką, więc jak najbardziej pieniądze jej się należą. No ale gościu, facet jak facet, oczywiście uznał, że nic jej się nie należy i no i miał zamiar zrobić wszystko, żeby się nie doczepiła do jego pieniędzy. O, tak. Jak przyszedł do niej policjant, któregoś dnia zapukał do drzwi, syn ją zawołał, powiedział, że chciałby porozmawiać z mamą, to ona myślała, że chodzi o zgubioną tablicę rejestracyjną, ponieważ mniej więcej w tym czasie, kiedy policjant do niej przyszedł, to ona tą sprawę zgłosiła. Mówi, że... I policjant ją zaskoczył, mówi, że chodzi o robienie zdjęć. Po pierwsze, to ona już zrobiła tylko jedno zdjęcie, a po drugie, to... No to w zupełnie innym terminie niż było tam podane. Potem było 5 spraw rozwodowych, potem dostała zawiadomienie, że jest winna robienia zdjęć i no i myślała, że to już jest koniec, no ale sobie znalazła obrońcę, obrońca kazał jej się odwołać. No i ona mówi, że nigdy nie śledziła męża, że miała bardzo mocne dowody, żeby dostać rozwód i to jeszcze z jego winy, więc nie potrzebowała go śledzić. Nigdy nie wynajęła detektywa, mąż to podnosił na rozwodowej rozprawie, że tak się stało, ale ona temu zaprzecza. Męża spotkała kilka razy przypadkowo w jakichś tam sklepach. No, on się wyprowadził, ale mieszkali blisko siebie, więc wiadomo jest, że jak chodzą, czy tam chodzili do jakichś tam sklepów, do tego są przyzwyczajeni, no to dalej będą tam chodzić, bo tak zazwyczaj ludzie robią. Wszystko jedno, czy już są ze sobą, czy nie są. I tam oczywiście mąż na rozprawach jest bardzo miły do niej, odzywa się w bardzo kulturalny sposób, pyta się, co u dziecka i tak dalej. To ona mówi, że tak, oczywiście on się tak zachowuje, ale tylko na sprawach sądowych, bo w każdym innym miejscu wyzywa mnie i daje mi do zrozumienia, że ja absolutnie nic dla niego nie znaczę, jestem jakąś tam totalną szmatą. No i ta jego kochanica też jakby nie pozostaje dłużna. Martin się pyta, czy robienie zdjęć jest karalne? Nie, ale stalkowanie tak. Więc oni tam zarzucają, że robiła zdjęcia, że pisała SMS-y, że dzwoniła. No i ona w tej sprawie dzwonienia i pisania SMS-ów to mówi, że ona tylko pisała w sprawie dziecka. Nic innego. Więc... Ale głównie się chodzi o te zdjęcia, ponieważ oni uważają, że robienie im zdjęć bez ich zgody, mające na celu pokazanie, że, no, że coś ich łączy albo nie łączy, to już jest wykroczenie, tak? Że ona po prostu wchodzi w ich prywatne sprawy, że ona ich śledzi, że robi im zdjęcia, że właśnie wynajmuje detektywa i tak dalej. No i to już można podstalkowanie podpiąć. Ona temu wszystkiemu zaprzecza i ja jej wierzę. A jak jest, to wy się zastanówcie i napiszcie później w komentarzach, co myślicie o jednej i o drugiej sytuacji. Jacku, specjalnie dla ciebie włączyłam Skype'a, enklawa.net oraz telefon 222-195-159, ale zanim zadzwonisz, posłuchaj, bo to też w temacie, co ma do powiedzenia załamana świnka. Świnka będzie mówiła o tym, co ja ostatnio ciągle próbuję robić i ciągle mi nie wychodzi. Posłuchaj, świnka mówi, załamana.
Załamałam się. Właśnie weszłam na wagę 103 kilo. Ja pierdolę. Wczoraj miałam 100. Od tej kapusty, od matki, to mi dupa urosła i brzuch. I chodzę, spierdalam i zamykam lodówkę i znowu spierdalam. I brzuch nie rośnie. I co ja mam zrobić? O Boże, pomóż mi. Przecież zdechnę, pęknę, rozwali mi schakę.
I tak właśnie załamana świnka dała nam do zrozumienia, że nie zawsze odchudzanie jest takie proste. Stefan się pyta, czy to nie ja starczy ważę. Nie, nie ważę. Ale mam dużą nadwagi. Znaczy, zależy jakimi kategoriami patrzeć. Jeśli patrzeć takimi kategoriami, jakie są podawane co do wzrostu, to mam dużą nadwagę. Jeśli patrzeć takimi, że nie mieszczę się w ubrania, to mam lekką nadwagę, a jeśli patrzeć na takie, żeby się mężczyźni zaczęli za mną oglądać, jak chodzę w bikini, to tak pomiędzy dużą a lekką. Trochę muszę schudnąć. I jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale jakoś zrobię. I teraz jeszcze w ramach kącika rozrywki, czy jak to? Konkurs. Jest Stefan, jest Jacek i jest Izeris. Konkurs polega na tym, że przeczytam wam teraz pewną opowiastkę, a wy mi odpowiecie, czy jest to prawda, czy sobie ją wymyśliłam. Dobrze? Słuchajcie mnie? Słuchajcie. Mój przyjaciel zapoczątkuje i skończy. To jest mój przyjaciel oczywiście. Oględziny przeprowadzono w pokoju numer 200 komisariatu policji. Przedmiotem oględziny jest roślina zielona tuja. W chwili oględzin roślina znajduje się na biurku w pokoju numer 200. Wysokość rośliny razem z systemem korzeniowym wynosi 40 cm. System korzeniowy wynosi szerokość 40 cm i wysokość 10 cm. Korona rośliny posiada zielone listowie o wysokości 30 cm i szerokość 48 cm. Roślina nie posiada uszkodzeń, na tym oględziny zakończono. Proszę bardzo, to jest mój konkurs. Ciekawa jestem, kto odpowie poprawnie i kto odpowie pierwszy. Wtedy, kiedy wy będziecie się zastanawiać, to ja wam opowiem o niesamowitym zdarzeniu drogowym, o którym ostatnio usłyszałam od pewnego policjanta z ruchu drogowego. Nie często się spotykają takie sytuacje, więc warto o niej gadać na antenie. A jeszcze jak są z prawdziwych źródeł, to już w ogóle. Zdarzenie drogowe odbyło się kilka lat temu na trasie toruńskiej niedaleko Marek, gdzie usytuowana jest IKEA. Wtedy trasa toruńska w tamtym miejscu była w przebudowie. Nie do końca wyglądała tak jak teraz. Między innymi pomiędzy pasami ruchu była tylko trawa, a nie było żadnych barierek, które by te pasy ruchu odgradzały. Czyli tam chyba 2 albo 3 pasy w jednym kierunku, trawa 2 albo 3 pasy w drugim kierunku. No i wyobraźcie sobie, że jadą sobie 2 auta obok siebie w jednym kierunku. Nagle jedno z tych aut zaczyna zmieniać pas. Drugie jedzie za szybko, nie zdąża wyhamować i zaczepiają się rogami. Lekko dotykają się tylko rogami. Jeden przednim prawym rogiem i drugi tylnym lewym rogiem. Lekko się dotykają. Ponieważ prędkości mają niemałe, jednego z tych gości wyrzuca na przeciwległy pas ruchu, czyli przejeżdża przez tą trawę. Tam jest jeszcze chyba jakiś lekki dołek. Był lekki dołek, ale tego pewno nie jestem. Na pewno była trawa, później trochę ziemi. Wpada na te przeciwległe pasy ruchu i zderza się czołowo z tranzytem. Tranzyt to takie coś mniejsze od tira i większe od osobówki. Taki dostawczy samochód. I jak się zdarza z nim czołowo, to kierowca wypada z tego auta, musiał mieć niezapięte pasy, albo stało się coś w międzyczasie, że te pasy mu się rozpięły, bo czasem też się tak zdarza. Tak czy siak wylatuje z tego auta, wypada na zewnątrz. I jakby to jeszcze można stwierdzić na podstawie jakichś tam zeznań świadków, nie? Że tam widzą, że on wylatuje z tego auta. No i przyjeżdża na miejsce dochodzeniówka, przyjeżdża prokurator, wszystkie te służby, które normalnie się tym zajmują, no i szukają ciała. I przeszli tam w promieniu 20 metrów, ciała nie ma. 30 metrów, ciała nie ma. Doszli do 150 metrów, no różnie to bywa, nie? Prędkości były duże, zderzenie czołowe. Kierowca tego tranzyta zginął na miejscu. No to już na prawdopodobieństwo, że to ciało zostało gdzieś wyrzucone bardzo daleko, też jest. Obeszli wszystko. Były tam jakieś doły takie spływowe, gdzie normalnie woda odpływała, jak były duże deszcze. Wszystko przejrzeli. Do żadnego bagna nie wpadł ten. No i policja, nie wiem, 2 godziny to powiedzmy jej to zajęło. Przyjeżdża prokurator, no i oglądają tam, przyjeżdża patolog, wszyscy tam na miejsce. Oglądają te miejsce, no i ciała nie ma. No, wywiało człowieka po prostu. Drzew dookoła nie ma, na wiadukt nie wpadł, który jest tam wyżej, nie? No, przypadło ciało. No i przy jakichś tam dokładnych oględzinach w końcu technicy oglądający to auto znaleźli na szybie tego auta, z którego ten kierowca wyleciał, kawałek mózgu. I co się okazało? Okazało się, że ten kierowca, który wypadł z tego auta, odbił się jakoś od tego tranzyta, uderzył w barierę dźwiękoszczelną, która się tam znajdowała niedaleko i w jakiś niewytłumaczalny fizyce i ludziom sposób wrócił do swojego auta na miejsce pasażera. A o tym, że to jest ten kierowca, dowiedzieli się tylko i wyłącznie po tym, że mózg, który został znaleziony na tej szybie, wyrębek mózgu, który został znaleziony na tej szybie, zgadzał się z tym wyrębkiem, który gościu miał w głowie. Niezłe, co? Jacek dzwoni, odbierzmy Jacka. Cześć, Jacek.
Witam cię serdecznie.
Co tam słychać?
A propos prawdziwości tej historii.
Masz rację, to była prawdziwa historia, myślę, jesteś pierwszy, wygrałeś.
Tak, nie będę pytać, co jest nagrodą, aż się boję. ja znam jeszcze inną historię i myślę, że te dwie historie gdzieś tam są możliwe do połączenia. Mianowicie to jest historia tam, no powiedzmy mojego znajomego, tak, którego zgarnęli z dosyć dużą ilością marihuany na komisariat, po czym po przebadaniu tego, bo to tak zawsze jest, jak pewnie wiesz, że oni biorą sobie to i gdzieś tam to badają, tak, no bo muszą wiedzieć, co to jest, tak? Tak. Nie zawsze policjant jest na tyle zorientowany, żeby powiedzieć, a to jest tam heroina, dostaniesz tam 8 lat czy ileś, no aż tak daleko wiedza przeciętnego policjanta nie sięga, o ile w ogóle policjanci mają jakąś wiedzę.
No ci od narkotyków, nie z narkotykowego, to mają.
No ale ci tacy przeciętni wyłapywacze to nie mają. Niekoniecznie. No w każdym razie śmieszna historia, tak, bo ten mój znajomy po prostu no już miał doła, tak? Już miał doła, już wiedział, że czeka go odsiadka, tak, bo za taką ilość to jest po prostu niemożliwe, tym bardziej, że wcześniej gdzieś tam w jakiejś drobnej sprawie był karany, przy czym tam tam wyrok polegał na jakimś tam sprzątaniu ulic czy coś w tym rodzaju, tak zwane prace społeczne, tak?
Aha.
Nawet już zaczął dzwonić do swojej rodziny, tak, że jest taka i taka historia, pozwolili mu skorzystać z telefonu, po czym się okazało, że cytuję, cały towar nie jest w ogóle produktem spożywczym.
No i?
Znaczy się wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że po prostu uznali, że to w ogóle nie jest produkt spożywczy, że tego nie da się przyjmować jakkolwiek i go wypuścili.
To co po prostu mówisz?
Była taka... Autentycznie to była taka chemia, że tam nawet nie było THC, tak? To była po prostu czysta chemia. Była tam jakaś, wiesz, mieszanka Mendelejewa pewnie, skonfigurowana z czymś, co wyglądało jak zielsko, a nim nie było.
A podobno dopalacze to taka sama chemia jest.
Tak, przy czym dopalacze wyglądają inaczej.
Nie, ja rozumiem, no ale skoro wiesz, jesteś w stanie brać dopalacze i przeżyć, to takiego Mendelejewa też chyba byłeś w stanie przeżyć, nie? Ale to jest śmieszne, no.
No ja powiem ogólnie tak, że generalnie wszystko to, co krąży po polskim rynku, to wszystko to jest chemia. Mniejsza lub większa, ale generalnie chemia. Jeżeli ktoś... ma jakieś takie złudne nadzieje, że zapali takiego jointa, jak palił Bob Marley, to jest naprawdę wielkim naiwniakiem i ma blade pojęcie o tym, co pali i jaka jest fantazja dealerów, żeby tylko zwiększyć masę tego towaru i czego oni tam dosypują, tak?
No oczywiście, no chyba, że ktoś, wiesz, na własny użytek sobie sam hoduje i sam se skręca. To wtedy sobie dobrego zapali.
No a tak w ogóle to chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, cesarzowo, że nagrywasz na żywo.
Dziękuję bardzo. Nie przeszkadzają ci moje smarki?
Nie, absolutnie, absolutnie. Ja twierdzę i zawsze tak będę twierdził, że jest to urok audycji. Urok audycji, a jednocześnie taki, wiesz, achievement w postaci poświęcenia się dla słuchaczy, tak?
Aha. Ale bo teraz to już chyba mam jakieś uczuleniowe strasznie, bo i na skórze dostałam jakieś dziwne rzeczy i w ogóle i nie wiem, od czego to jest. Muszę iść chyba się przebadać albo się zastanowić, czy nic teraz nie zaczyna pylić. Nic nie zaczyna pylić teraz? To nie jest jakiś okres pylenia czegoś?
Nie wiem, nie mam pojęcia. Na temat medycyny mam prawie żadne pojęcie i jakoś mi nie ciągnie w tamtym kierunku.
No właśnie. Mnie niestety też.
W szkole średniej z biologii miałem dwóje, także.
Ja chyba w ogóle nie miałam biologii w szkole średniej, bo byłam w ekonomiku i uczyli nas tego, co nam się przyda w życiu później.
Jak? No przecież ja też byłem w ekonomiku i mieliśmy biologię.
No, mi się wydaje, że ja nie miałam. Nie pamiętam, że miałam. Na pewno miałam geografię, na pewno miałam historię, ale nie pamiętam, że miałam w szkole średniej biologię.
No tak.
Może to zależy od szkoły.
A propos biologii i istot żywych. A jak kwestia, tak troszeczkę zrobię taką wewnątrzradiową prywatę, a jak kwestia pojawienia się tej istoty żywej, gęsto owłosionej, mam tu na myśli niejakiego mistrza, zwanego też niedźwiadkiem?
No więc, jako że to nie jest maskotka i małpka w zoo i nie przychodzi na zawołanie każde,
oczywiście ja to rozumiem, ale jestem ciekaw i dlatego pytam.
To no, zbliża się teraz do mojego domu i jeśli będzie miał ochotę, to wtedy podejdzie i wyzna mi miłość publicznie. Ale jeśli nie będzie miał ochoty, to nie będę go jakoś specjalnie do tego zmuszała, jeśli pozwolisz.
Ojej, to jest takie... To tak daleko, że tak się wyrażę, się posunęło, że jak on się zbliża do twojego domu, to ty to jakoś odczuwasz, tak?
SMS mi o tym mówi.
A SMS ci o tym mówi, no tak. To ja tutaj, wiesz, wiara w głęboką miłość idące za tym podniecenie, SMS mi o tym mówi. No ale ale patrzcie, to tylko jest dowód na to, że cesarzowa również ma poczucie humoru.
No, podniecenie też odczuwam, żeby nie było.
Ale to w wyniku tego SMS-a, czy w wyniku tego, że się zbliża?
I tego, i tego.
Aha, to nie będę pytał, w którym miejscu trzymasz komórkę i czy masz włączone wibracje.
Nie pytaj, już pytanie na czacie, kto kiedy uprawiał seks na pralce, może wystarczy. Już przepytałeś dzisiaj wszystkich ze wszystkim.
No nie wiem, jakoś mi się przypomniało, no.
Rozumiem. A ty uprawiałeś seks na pralce?
Ale to chyba nie jest istotą audycji prawniczek, prawda?
No nie jest, ale skoro już zacząłeś, to powiedz.
No tak. Aha. Na pralce, na włączonej.
Na włączonej, no właśnie, miałam dopytać. No to dobrze.
Napisałem, że wibracje są aż po same jaja, nie? Pa!
Pa! To ja tego nie doczytałam. Tego tekstu. Dobrze. I skoro już jesteśmy tutaj przy telefonach, to przypomniał mi się jeszcze jeden telefon, jak dzwoniłam ostatnio do mojego obwinionego i jakoś tak nie mogłam gościa złapać, dzwoniłam długo. W końcu mi się udało. No i gość jakiś taki chyba na maksa wyluzowany. Taki, że pozwalał sobie na za dużo, uznając chyba, że jak przekona mnie do siebie, to i przekona cały sąd do siebie. I nasza rozmowa wygląda tak, że ja mówię do niego, że jest pan wzywany na rozprawę, ponieważ mamy trudność z doręczeniem wezwania pocztą. No i on mi tam tłumaczy, bo ja jestem zaplątany w jakąś sprawę mafii, oni mi kradną awizę ze skrzynki i w ogóle, nie? I ja nie wiem, co oni tam robią, ale ja tam doniosłem, że oni uszkodzili jakieś auta, czy że mi uszkodzili auto, ja na nich doniosłem, się okazało, że to mafia i oni mi teraz tam nie dają żyć. No i opowiada całą tą historię, bleble. O czym ja mówię, no dobra, no to ja nie będę wysyłała, to pana zawiadamią, nie? I on mówi, no ale jak to jest tam, że... no jak to tam jest, że się trzeba bać, czy się trzeba nie bać, nie? A ja mówię, no jest pan tylko wzywany do sądu, no to jest rozprawa, na której będzie pan mógł wytłumaczyć, tak? Czy... no... czy tak faktycznie było, jak policja panu zarzuca, czy nie było i tak dalej. I on mówi, i mówi do mnie tak, a czy trzeba brać szczoteczkę, pastę do zębów i dużo wazeliny? Ja mówię, nie, chyba nie. On do mnie, to był żart. Powinna się pani zaśmiać i powiedzieć, ale z pana żartowniś. No to ja niewiele myśląc powiedziałam, ale z pana żartowniś. On mówi, dziękuję. No, do takiego sądu to aż się miło przychodzi. I to by było na tyle. Nie! Jeszcze kawał, który miałam mu powiedzieć ostatnio i zapomniałam, więc sobie zapisałam dzisiaj. Opowiadam go z pamięci, więc mogę coś przekręcić. Ale ogólnie śmieszny. Opowiadałam go już kilkoro ludziom i się śmieli. Więc wy też się śmiejcie. Mój przyjaciel będzie się śmiał. Kawał brzmi tak. Przychodzi facet do lekarza. I lekarz mówi, co panu dolega? A on mówi, straciłem smak. A on mówi, tak, nic nie czuję normalnie, co jem, nie? No straciłem smak. Dobrze. Siostro, odczynnik numer 19 poproszę. No i daję facetowi odczynnik 19 i gość mówi do niego: no panie, co pan mi tu dajesz? Przecież to jest gówno. Lekarz mówi: no widzi pan, i smak się panu naprawił. Później przychodzi facet do lekarza i lekarz mówi: to co panu dolega teraz? A on mówi: a, bo chyba pamięć straciłem. Tak? No tak, no normalnie nic nie pamiętam, no, z tego co się dzieje. A, no dobrze. Odczynnik, siostra, odczynnik numer 19 poproszę. No co pan? Przecież odczynnik numer 19 to gówno. No i widzi pan, i pamięć też wróciła. I to by było na tyle naszej audycji. Wszystko, co miałam na dzisiaj przygotowane, zostało powiedziane. Zapraszam za tydzień. Za tydzień jest dalszy ciąg mojego urlopu i nie wykluczam, że będę na wyjeździe, ale raczej trzymajmy się tego, że będzie audycja na żywo. Bo chyba nawet jak będę wyjeżdżała, to chyba tylko na piątek, sobotę, niedzielę. Więc póki co trzymajmy się planu, że ja jestem, a nawet jeśli miałoby mnie nie być, to ja nagram wcześniej audycję, tak żeby nie było z archiwum, tylko żeby była na martwo, ale nowa jakaś. No. I jeśli wam zbywa, to możecie zapłacić mi za to, że tutaj przychodzę. Powiem wam, że jeden mój słuchacz nielegalnie ominął system i od razu Martinowi zapłacił. I Martin sobie wziął połowę z tego, co ten słuchacz zapłacił. To następnym razem, Łukaszu, ty płać od razu do mnie, albo mów, że wszystko dla mnie, jak już omijasz ten system. Mi się przydadzą pieniądze, wiesz? Jak już jest poza systemem, to po co Martina w to mieszać? Nie to, żebym coś przeciwko ojcowi dyrektorowi tutaj miała, czy coś, bo się napracował dużo nad tym radiem i w ogóle. I trzeba go doceniać, ciągle mu płacąc, więc zbierajcie enklawę. Ale Łukaszu, następnym razem pamiętaj, omijamy Martina, omijamy. Miło mi dzisiaj z wami było bardzo. Dziękuję Jackowi za telefon i wszystkim za obecność. Do usłyszenia za tydzień. Mówiła do was Becia 5 marca w audycji Prawniczak.